Portal icelandnews.pl zaprasza na skrót najważniejszych wiadomości z zeszłego tygodnia. W dzisiejszym serwisie dużo polityki, kilka słów o słynnych wieszakach, o ważnym zwycięstwie obrońców przyrody oraz o trzęsieniu ziemi pod wulkanem i o tym, w jakim kolejnym rankingu króluje Islandia. Poniedziałek 11 kwietnia, zaczynamy! Poniedziałek 4 kwietnia. Od niedzieli wieczorem w mediach na całym świecie mówi się o największej aferze i przecieku dokumentów, który ujawnił ponad 11 milionów akt należących do kancelarii prawniczej Mossack Fonseca z Panamy. Dokumenty są dowodem na pranie brudnych pieniędzy przez głowy wielu państw oraz polityków. Na liście znaleźli się także islandzcy politycy, w tym premier Islandii Sigmundur David Gunnlaugsson, którego żona jest właścicielką spółki Vintris, o której mówiliśmy w naszym radio już wielokrotnie. Premier został posądzony przez media oraz swoich współtowarzyszy o oszustwo w związku z nieujawnieniem faktu posiadania firmy zarejestrowanej w raju podatkowym. Sprawa wyciekła, ponieważ jego żona, obecnie właścicielka spółki, napisała o tym na swoim profilu na Facebooku. Jej wpis pociągnął za sobą lawinę komentarzy i domniemań. Kiedy żona premiera, Anna Sigurlaugsdóttir, znalazła się w ogniu krytyki, premier postanowił wydać oświadczenie. Tłumaczył, że spółka jest zarejestrowana na wyspie Tortola, czyli w raju podatkowym, ale on sam płaci podatki w Islandii. Anna Sigurlaugsdóttir, żona premiera i właścicielka spółki Vintris, tłumaczy, że zainwestowane w firmę miliony dolarów pochodzą ze spadku. Inwestycje, które dokonywano, dotyczyły także kupna akcji trzech największych islandzkich banków. Według premiera ujawnienie informacji o firmie swojej żony nie było konieczne. Uznał on także, że nie należy informować ministrów o tym, że jego żona stara się o odzyskanie 500 milionów koron od upadłych banków, chociaż w związku z tym, że jest on szefem rządu, to był zaangażowany w negocjacje. Po kryzysie bankowym, który miał miejsce w Islandii, wielu polityków chroniło swoje interesy, a wprowadzanie stanu wyjątkowego po kryzysie miało zabezpieczyć depozyty bankowe i fundusze rynku walutowego. Działania premiera i jego żony doprowadziły do powstania skandalu podatkowego, który jeszcze do soboty był głównym tematem poruszanym w islandzkich mediach. Teraz okazuje się, że skandal jest znacznie większy i poważniejszy, a mimo zapewnień premiera o niewinności, stał się on prawdziwą gwiazdą skandalu podatkowego na świecie. Z akt, które zostały ujawnione, wynika, że od wielu lat Sigmundur David Gunnlaugsson inwestował miliony dolarów, w tym także w islandzkie banki. Jednak informacja o tych obrotach nie znalazła się nigdy w jego zeznaniach podatkowych. Dziennikarze, którzy pracowali nad tą sprawą, informują, że premier Islandii stał się posiadaczem spółki w 2007 roku. Po tym jak premier wszedł do rządu, nie poinformował nikogo o swoim majątku, a niedługo po tym udział w spółce sprzedał swojej żonie za 1 dolara. Według niego nie było w tym nic złego. Sprawa dotycząca premiera spotkała się z bardzo dużą krytyką i doprowadziła do tego, że naród rozpoczął walkę o jego rezygnację. W poniedziałek rano po ujawnieniu w mediach dokumentów panamskich przedstawiciele parlamentu orzekli wotum nieufności dla premiera. Okazuje się jednak, że nie jest on jedynym podejrzanym, który zasiada w rządzie. W międzynarodową aferę Panama Papers zamieszany jest jeszcze minister spraw wewnętrznych Olaf Nordahl i minister finansów Bjarni Benediktsson. Tymczasem przedstawicielka partii piratów Birgitta Jonsdottir publicznie poinformowała, że jeszcze dziś w związku z aferą premier powinien podać się do dymisji. Jednak jak wynika z rozmowy premiera z mediami, nie zamierza on opuszczać swojego urzędu. Na portalu społecznościowym jeden z członków partii piratów określił premiera mianem szarlatana i kłamcy w zaawansowanym stadium paranoi. Co wyniknie z tej afery, przekonamy się już niebawem. Naród domaga się ustąpienia rządu i wcześniejszych wyborów, w związku z tym trwa protest przed parlamentem, w którym bierze udział wiele tysięcy ludzi. Złożono projekt planu ochrony przyrody i wykorzystania energii, określającego w jakich miejscach będą mogły powstawać elektrownie. Obrońcy przyrody uważają ten dokument za ogromny sukces, ponieważ dzięki niemu nie dojdzie do budowy kontrowersyjnych zapór, m.in. tej na rzece Skjalfandifjord na północnym wschodzie Islandii. W wywiadzie z RÚV Snorri Baldursson, prezes Islandzkiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska, wyraził swoje zadowolenie z powstania tego projektu. Dzięki tej ustawie trzy rzeki w wyżynach centralnych będą chronione prawnie i nie powstaną na nich elektrownie wodne. Projekt ustawy trafi teraz do parlamentu. Jeśli przejdzie proces ratyfikacji, pozwoli na zachowanie wielu najpiękniejszych islandzkich wodospadów w nienaruszonym stanie. Ich wygląd zmieniłby się drastycznie, gdyby zrealizowano plan budowy elektrowni wodnej w tym właśnie miejscu. Jak pokazują wyniki ankiety będącej częścią projektu, większość Islandczyków popiera ochronę Wyżyny Centralnej i nie zgadza się na wykorzystanie dóbr naturalnych w celu tworzenia nowych elektrowni. 60% ankietowanych sprzeciwia się zwiększeniu produkcji energii na rzecz sektorów energochłonnych, a 55% respondentów popiera pomysł utworzenia Parku Narodowego na terenie Wyżyn. Wtorek, 5 kwietnia. Burmistrz Reykjaviku, Dagur B. Egertsson, uważa, że islandzki rząd nie daje z siebie wszystkiego, jeśli chodzi o przemysł turystyczny. Nie stara się na przykład o zwiększanie dochodów sprężnie rozwijającej się branży turystycznej. Dlatego też Egertsson zaapeluje do nowo powstałego centrum turystycznego o zezwolenie poszczególnym gminom na dołączenie dochodów z turystyki do swojego budżetu. Jak uważa burmistrz, należy zwiększyć podatek za zakwaterowanie, a część z zyskanych przez to pieniędzy powinna trafić bezpośrednio do gmin. Minister przemysłu i turystyki Ragnheidur Elin Arnadottir broniła rządu, pytając żartobliwie, czy wypowiedź burmistrza to prima aprilisowy dowcip. Zapewniła, że zwiększenie dochodów z turystyki jest dla ministerstwa najważniejszym priorytetem i zakwestionowała wiedzę burmistrza w tym temacie. Arnadottir odpowiada za kontrowersyjny i skazany na niepowodzenie pomysł Nature Pass. Gdyby projekt wszedł w życie, wprowadzono by opłaty za wizyty w popularnych turystycznie naturalnych obszarach. Środa, 6 kwietnia. Temat, który ostatnio poruszył wielu Polaków mieszkających nad Wisłą, jak i w innych krajach, to zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Doszło do wielu protestów ulicznych i manifestacji. Symbolem protestów stał się zwykły druciany wieszak. Dlaczego wieszak? Jest to najprostsze narzędzie do wykonywania nielegalnej aborcji. W Polsce obowiązuje obecnie ustawa z 1993 roku, która dopuszcza do aborcji w trzech przypadkach. Kiedy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na upośledzenie płodu lub jego chorobę zagrażającą życiu oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli gwałtu. Ustawa, która od lat działa sprawnie, wielokrotnie wzbudzała kontrowersje i była tematem krytyki, jak i społecznych debat. Tym razem działania zwolenników totalnego zaostrzenia ustawy doprowadziły do protestów na szeroką skalę. Proponowane zmiany dążą do zakazania aborcji nawet w skrajnych przypadkach, czyli tych dopuszczalnych w obecnej ustawie. W Islandii ustawa antyaborcyjna jest bardziej otwarta na przypadki, kiedy można jej dokonać. Do sytuacji zdrowotnej dochodzi również stan psychiczny oraz stan finansowy kobiety ciężarnej. Nikt tu nie zmusza do aborcji, ale też prawo wyboru i decydowania o sobie jest dużo większe. Przeciwnicy zaostrzenia ustawy podjęli się już wielu akcji. Były manifestacje, listy, petycje oraz codzienne wysyłki na adres kancelarii premiera Polski wieszaków, jako symbolu sprzeciwu. W ciągu kilku dni powstała na Facebooku grupa naczelna Dziewuchy Dziewuchom, której podgrupy w kolejnych miejscach w Polsce i za granicą zaczynały się rozrastać. To wsparcie przede wszystkim dla zdrowia, bezpieczeństwa, dostępności do rozwiązań współczesnej medycyny i do prawa wyboru, jak twierdzą założycielki grupy Dziewuchy Dziewuchom. Gdy w Islandii powstała grupa Dziewuchy Dziewuchom Islandia, zapisali się do niej, podobnie jak w grupie macierzystej, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wiele osób spośród islandzkiej Polonii przyłączyło się do protestu. Wpłynęły również listy poparcia z Islandii dla przeciwników obywatelskiej ustawy. Grupa chce połączyć swe siły z protestującymi w Polsce. W sobotnie przedpołudnie koło polskiej ambasady spotkały się osoby popierające protest wobec zmiany prawa aborcyjnego w Polsce. Przyszły Polki, Polacy, Islandki, Islandczycy oraz osoby innych narodowości. Spotkanie zorganizowane przez grupę córkę Dziewuchy Dziewuchom Islandia rozpoczęło się kilka minut po godzinie 11, kiedy liczba wieszaków będących symbolem akcji osiągnęła zaskakujące rozmiary. Dwoje na troje islandzkich dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. To najwyższy taki współczynnik na świecie. Sytuacja ta spotkała się z zainteresowaniem mediów zagranicznych, m.in. dziennikarza CNN Billa Wire'a, który poruszył temat islandzkich związków w programie The Wonder List. Na portalu YouTube opublikowano wywiad Wire'a z islandzką parą, Bryndis Ewą Asmundsdottir oraz Sigurdurem Egertssonem. Dziennikarz zaczął spotkanie od wyjaśnienia ich sytuacji. Razem mają czworo dzieci z trzema byłymi partnerami. Nie mają za to żalu ani poczucia winy. Przyjechałem tu m.in. dlatego, że usłyszałem o rekordowej liczbie niezamężnych matek na Islandii, wyjaśnił Will swoim rozmówcom, którzy odpowiedzieli z zaskoczeniem. To był twój główny powód? Przecież mamy lodowce i wulkany. Asmundsdottir dodała następnie. Macie w języku angielskim takie okropne wyrażenie, broken families, dosłownie zepsute rodziny. co sugeruje, że po rozwodzie coś jest zepsute. Na Islandii tak nie jest, pewnie dlatego, że żyjemy na niewielkiej wyspie, w bezpiecznym środowisku, a kobiety mają wolność wyboru i same decydują o swoim życiu. Od 6 lat Islandia znajduje się w czołówce rankingu równości płci, przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. Tuż za nią uplasowały się inne kraje nordyckie – Norwegia, Finlandia oraz Szwecja. Protestujący przed parlamentem ludzie domagali się przedterminowych wyborów. Do czego doprowadziłoby to teraz? Na kogo zagłosowałby naród? W wyborach do parlamentu islandzkiego Althingi wybieranych jest za każdym razem 63 deputowanych. Do tego, aby utworzyć rząd większościowy, łącznie potrzebnych jest 32 posłów. Obecnie w rządzie zasiadają przedstawiciele 6 partii, a na rząd składa się koalicja 2 partii. W oparciu o najnowszy sondaż, najwięcej miejsc w parlamencie otrzymałaby partia Piratów, na którą zagłosowałoby 43% wyborców. Na podstawie wyników tego badania, partia Piratów otrzymałaby 29 z 63 dostępnych mandatów. Obecnie w parlamencie znajduje się zaledwie 3 posłów tej partii. W tym przypadku partia Piratów miałaby pierwszeństwo w tworzeniu przyszłej koalicji rządzącej. Biorąc pod uwagę pozostałą liczbę parlamentarzystów, jaka pozostała do podzielenia na resztę z 5 partii, to partia Piratów mogłaby stworzyć koalicję z każdą z nich. Obecny spadek poparcia dla Partii Postępu i Partii Niepodległości, które są obecnie w koalicji rządzącej, jak również różnice ideologiczne pomiędzy Partią Piratów i Partią Niepodległości, wykluczają jakąkolwiek współpracę między nimi. Partia Piratów może stanowić większość z Partią Zieloni Lewica, która otrzymałaby 37 na 63 miejsca, lub z Partią Lewicy Demokratycznej 36 na 63. Jedyną realną opcją na rząd, w którym nie byłoby partii Piratów, jest czterostronny sojusz pomiędzy pozostałymi 4 partiami, co jest jednak bardzo mało prawdopodobne. Jak wynika z najnowszego sondażu, partią, która w kolejnych wyborach zniknie z parlamentu, jest partia Jasna Przyszłość. Aktualny stan parlamentu po wyborach w 2013 roku jest następujący. 19 posłów z Partii Niepodległości, 19 posłów z Partii Postępu, 9 posłów z Partii Socjaldemokratycznej, 7 posłów z Partii Zieloni Lewica, 6 posłów z Partii Jasna Przyszłość oraz 3 posłów z Partii Piratów. Potencjalny stan parlamentu po najnowszym sondażu to 29 posłów z Partii Piratów, 14 posłów z Partii Niepodległości, 8 posłów z Partii Zieloni Lewica, 7 posłów z Partii Socjaldemokratycznej oraz 5 posłów z Partii Postępu. Nie jest jeszcze jasne, kiedy odbędą się wybory, czy zostaną one przyspieszone i będą w 2016 roku, czy zgodnie z planem zostaną przeprowadzone w 2017 roku. Czwartek, 7 kwietnia. Turyści przylatujący do Islandii muszą płacić znacznie wyższe ceny za wynajem samochodów niż turyści podróżujący po innych krajach Europy. Informacje takie opublikowano na podstawie najnowszych badań cen, które przeprowadziła strona TouristyEase. W badaniu porównano ceny na 20 europejskich lotniskach. Wypożyczenie samochodu w Islandii jest średnio o 58% droższe niż na przykład w Oslo. Średnio wynajem małego samochodu osobowego na okres 2 tygodni kosztuje na lotnisku w Keflaviku około 9000 koron dziennie. Drugim najdroższym miejscem do wynajmu samochodów jest Oslo, które jednak i tak jest znacznie tańsze od Islandii. Według sondażu przeprowadzonego przez dziennik Frettablaðið, większość Islandczyków chce dymisji ministra finansów i szefa partii Niepodległości Bjarniego Benediktssona oraz minister spraw wewnętrznych Olof Nordal. Nazwiska obojga polityków pojawiły się w Panama Papers. Za dymisją Benediktssona opowiedziało się 69% respondentów. Dymisji minister Nordal chce nieco mniej, bo 63% ankietowanych. Benediktsson był udziałowcem w firmie Falson, zarejestrowanej na Seszelach. Według dziennika The Guardian minister posiadał akcje zwykłe, w których nie rejestruje się nazwiska posiadacza. Nordal, która jest również wiceprzewodniczącą Partii Niepodległości, wraz ze swoim mężem miała pełnomocnictwo nad firmą Dolly Securities, powstałą w listopadzie 2006 roku na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Olof Nordal zajęła stanowisko ministra spraw wewnętrznych w grudniu 2014 roku. Zastąpiła wówczas Hanne Birne Kristiansdottir, która zrezygnowała z posady w listopadzie po tym, jak jej asystent Gisli Freyr Valdorsson przyznał się, że doprowadził do wycieku informacji o uchodźcy. Piątek, 8 kwietnia. Ugrupowania tworzące koalicję, Partia Postępu i Partia Niepodległości, nadal będą ze sobą współpracować. Nowym premierem zostanie Sigurdur Ingi Johansson, były minister rolnictwa i rybołówstwa. Podczas konferencji prasowej Johansson zapewnił, że nie jest już pionkiem Gunnlaugssona, jak wiele osób sugerowało, i że nikt nie pozwoli, aby ktoś inny pociągał za sznurki. Jak twierdzi Bjarni Benediktsson, minister finansów i lider partii Niepodległości, jesienią możemy spodziewać się przyspieszonych wyborów. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Partie opozycji nie są zadowolone z takiego rozwiązania i chcą głosować nad wotum nieufności. Koalicja ma jednak zdecydowaną przewagę w parlamencie. Wniosek odrzuci prawdopodobnie 38 posłów, a zaakceptuje 25. Na północy pod lodowcem Vatnajökull doszło do trzęsienia ziemi o sile 4,2 stopnia w skali Richtera. Wstrząs miał miejsce w okolicy wulkanu Barterbunga. Jest to największe trzęsienie ziemi, jakie wystąpiło na tym obszarze od czasu erupcji, jaka miała miejsce na przełomie lat 2014 i 2015. Po głównym trzęsieniu, około 1 w nocy, nastąpiło wiele słabszych wstrząsów wtórnych, z których największy miał siłę 3,5 stopnia. Naukowcy informują, że nie ma żadnych oznak na to, że magma zaczęła się przemieszczać czy zwiększyła się aktywność wulkanu. Wstrząsy mogą być powiązane z ruchami, które mają miejsce w pęknięciach występujących w kalderze Barterbungi. Niedziela, 10 kwietnia. Nie tylko premier i ministrowie są zamieszani w aferę Panama Papers. W dokumentach pojawiło się także nazwisko Finnura Ingolfssona, byłego prezesa Banku Centralnego Islandii oraz byłego ministra przemysłu i handlu. Dokumenty zawierają informacje o około 600 Islandczykach. To najwyższy odsetek mieszkańców spośród wszystkich krajów zamieszanych w aferę. Na liście znalazł się także kierownik islandzkiej korporacji oraz redaktor jednego z dzienników. Kilka nazwisk wyjawił dziennik DV, który opublikował zrzut ekranu ze szwedzkiego programu Upgard Granskning. Na zdjęciu można było zobaczyć dokument roboczy, z którego korzystał dziennikarz śledczy Johannes K. Christiansson. W aferę zamieszany jest Finnur Ingolfsson, były minister oraz prezes Banku Centralnego Islandii. Ingolfsson zasiadał w parlamencie w latach 1991-1999, a w latach 1995-1999 zajmował stanowisko ministra przemysłu i handlu. Od roku 2000 do 2002 był prezesem Banku Centralnego Islandii. Ingolfsson potwierdził, że posiadał 50% udziału w spółce Eder, która według niego powstała w 2007 roku z inicjatywy luksemburskiego oddziału banku Landsbankin. Landsbankin w pełni zarządzał tą firmą, wyjaśnił Ingolfsson. Przedsiębiorstwo dokonało kilku inwestycji, które zakończyły się niepowodzeniem. W roku 2010 spółka została zlikwidowana. Ingolfsson stwierdził, że nic mu nie wiadomo o tym, aby w likwidację zamieszana była firma Mossack Fonseca z Panamy. Sprawa Panama Papers dotyczy również Roberta Westmana, prezesa firmy farmaceutycznej Alvogen. Westman był także byłym prezesem spółki Activis. Rzecznik Westmana oświadczył, iż biznesmen założył firmę inwestycyjną Aceway za pośrednictwem luksemburskiego Landsbankin, aby zarządzać udziałami w spółce Actavis. Firma Aceway powstała na podstawie zalecenia Landsbankin i zarejestrowano ją w Panamie. Actavis było wówczas spółką publiczną w Islandii, a udziały Westmana w firmie były uwzględniane w sprawozdaniach na islandzkiej giełdzie. Rozważano wtedy umieszczenie Actavis na giełdzie zagranicznej, ale stwierdzono, że korzystniej będzie postąpić tak z firmą Aceway. Jak stwierdził rzecznik, islandzki urząd podatkowy wiedział o panamskiej spółce Westmana, a środki finansowe firmy były traktowane jako dochód, a nie jako zyski kapitałowe. Firma działała od roku 2007, kiedy spółkę wycofano z giełdy. Na liście znalazł się również Egert Skúlason, redaktor islandzkiej gazety DV. DV było pierwszym islandzkim portalem informacyjnym, który opublikował skany roboczych dokumentów. W wywiadzie z MBLIS Skúlason przyznał, że posiadał firmę offshore, ale nazwa spółki wymienionej na liście jest niepoprawna. Skúlason pracował dla firmy Avion Group, działającej w 60 państwach. Nie zajmował wtedy stanowiska publicznego. Nie był też aktywnym dziennikarzem. Na bieżąco zdawał raport ze swoich działań urzędowi podatkowemu. Nie wiedział też, że środki finansowe ulokowano w Panamie. Według jego informacji firma była zarejestrowana w Luksemburgu za sprawą Landsbankin. Jak poinformował dziennikarz śledczy Johannes K. Christiansson z Reykjavik Media, przyglądający się sprawie Panama Papers i współpracujący z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, w dokumentach pojawiają się nazwiska około 600 Islandczyków. Ludzie dzwonią do mnie non-stop i pytają o listę, powiedział Christiansson portalowi Fretta Timin. Mam dostęp do bazy danych, w której znaleziono islandzkie nazwiska, ale nie mogę opublikować listy. Może tego dokonać tylko konsorcjum. W maju powstanie wizualna baza danych, w której będzie można wyszukać nazwiska osób zamieszanych w aferę. To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejną porcję informacji z Iceland News za tydzień o tej samej porze. Czytał Piotr Mikołajczak. Bless!